Czy pamiętacie, że oczekiwaliście na coś z wielkim utęsknieniem, ale tak naprawdę mocno, mocno, że nie mogliście się tego doczekać? A w ostatnim tygodniu, już tak przygotowując się do kazania, też trafiłem na informacje na temat ludzi, którzy rzeczywiście też czegoś wyczekiwali. Chciałem przedstawić wam takie dwa zdjęcia. Tam z tyłu jest miejscowość, nazywa się Wildwood. Wildwoods to jest. Ludzie ci stoją w kolejce, jak widać są z różnymi pakunkami. Są przygotowani, tam z tyłu tutaj widać ktoś jakiś leżak niesie. Na następnym zdjęciu widać już troszeczkę ich na miejscu, jak kiedy zajęli miejsca. Otóż ci ludzie już w niedzielę zaczęli przychodzić na promenady, na miejsce, gdzie we wtorek miał przylecieć, miało być spotkanie wyborcze w kampanii Trumpa. Dwa dni wcześniej ci ludzie podjęli taki wysiłek, żeby zobaczyć Trumpa. No i Trump przyjechał, odwiedził ich w tym miejscu. Miejsc na sali było 7 tysięcy. Tych ludzi podobno przyjechało ponad 30 tysięcy do tej małej miejscowości. Więc widać, że duża część z nich po prostu przyjechała tylko po to, żeby spędzić czas właściwie przed tą halą, żeby mieć dobre miejsca, żeby zobaczyć, co się wydarzy. Na co wy kiedyś może czekaliście? Czy pamiętacie może takiego sytuację, że czekaliście na spotkanie z kimś ważnym i jechaliście wcześniej albo na jakieś, nie wiem, szliście wcześniej na wydarzenie, a jakieś dużo wcześniej czekaliście? Przed świętami w Galerii Mokotów otwierano taki sklep Kacper. Galerii Mokotów, tak. Xiaomi taki nowy salon otwierano. Spodziewano się bardzo dużych zniżek. W ogóle podobno oni mają, nie chcę reklamować, ale podobno rzeczywiście Kacper tak mówi, który się zna na tym, że to jest dobrej jakości i w dość dobrej cenie, ale wtedy jeszcze spodziewano się dużych zniżek. Wtedy czytałem, że ludzie już dzień wcześniej zajmowali kolejki właśnie, żeby być pierwszymi, którzy dostaną się. I kiedy w sobotę otwarto rano ten sklep, to był ogromny tłum, który deptał siebie, deptał ochraniarzy, przeskakiwał przez nich, bo oczekiwali wielkiej promocji. Sklep został szybko zamknięty ze względu na niebezpieczeństwo dla ludzi i personelu, także tyle z tego było. Na co wy oczekiwaliście z taką intensywnością, że tęskniliście za czymś, chcieliście to zobaczyć, spotkać się z kimś i wyczekiwaliście tego z wielką intensywnością? A może pomyślcie o innej sytuacji, że macie grupę znajomych i wybieracie się w jakieś bardzo atrakcyjne miejsce, całą grupą. Wiecie, oczekujecie, przygotowujecie się, robicie plany, co macie ze sobą zabrać, co zwiedzicie, a planujecie, jak będą wyglądały wasze wycieczki. Jest większa grupa osób, która marzy o tym właśnie, żeby wyjechać, odkładacie pieniądze i czekacie z utęsknieniem. Ten termin się zbliża i nagle dowiadujecie się, że bardzo bliska wam osoba, która razem z wami czekała na to wydarzenie, rozchorowała się i nie pojedzie na to, albo z jakiegoś innego powodu nie może jechać na ten wyjazd. Była razem z wami, czekała na to wydarzenie, ale wydarzyło się coś takiego, że nie będzie mogła pojechać na to wydarzenie. W takiej sytuacji często dla nas samych, którzy mamy jechać bez tej osoby, wydaje się, że jakby ten wyjazd traci już jakby taką atrakcyjność, traci na atrakcyjności, a już nie jest oczekiwany z taką może intensywnością, bo myślimy o tym, że właśnie ktoś inny, kto razem z nami czekał, a nie będzie tam razem z nami. Właśnie w takiej sytuacji znaleźli się Tesaloniczanie. I o tym chcę dzisiaj mówić. Paweł głosił im na temat powtórnego przyjścia Jezusa Chrystusa, mówił o tym, jak ważne to będzie wydarzenie i Chociaż ten list jest pisany bardzo krótko po tym, jak Paweł był, zakładał ten kościół, był w tym kościele, tak jak mówiłem na pierwszym kazaniu z tej serii, z pierwszego listu do Tesaloniczan, to jest rok, półtora, kiedy ten czas minął, ale Tesaloniczanie doświadczyli tego, że ci, którzy się nawrócili, ich bliscy, odchodzili, umierali. I to spowodowało w nich, że tą wielką radość, jaką Paweł w nich rozbudził, jeżeli chodzi o oczekiwanie powtórnego przyjścia Pana, oni zaczęli tracić i zaczęli się smucić. Nie zaczęli się smucić z tego powodu, że do tego wydarzenia nie dojdzie, ale zaczęli się smucić z powodu tego, że ci ich bliscy nie doświadczą tego, czego oni może doświadczą, bo spodziewali się, że jeszcze za ich życia może to powtórne przyjście nastąpi. Powstańmy i przeczytajmy ten fragment, który dzisiaj będziemy rozważać, pamiętając o tym, o co przed chwilą powiedziałem, o sytuacji, jak myślą Tesaloniczanie, o co się martwią i co jest dla nich ważne. Apostoł Paweł pisze w pierwszym liście do Tesaloniczan, w 4 rozdziale od wersetu 13, będziemy czytać do 5 rozdziału werset 11. Nie chcę, bracia, abyście byli w niewiedzy co do tych, którzy zasnęli, abyście się nie smucili, jak inni, którzy nie mają nadziei. Przepraszam. Tak, dziękuję. Abyście się nie smucili, jak inni, którzy nie mają nadziei. Jeśli bowiem wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał, to też tych, którzy zasnęli w Jezusie, Bóg przyprowadzi wraz z Nim. Bo to wam mówimy przez słowo Pana, że my, którzy pozostaniemy żywi do przyjścia Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli. Gdyż sam Pan z okrzykiem, z głosem Archanioła i dźwiękiem trąby Bożej zstąpi z nieba, a zmarli w Chrystusie powstaną pierwsi. Potem my, którzy pozostaniemy żywi, razem z Nim będziemy porwani w obłoki w powietrze na spotkanie Pana i tak zawsze będziemy z Panem. Dlatego pocieszajcie się wzajemnie tymi słowami. A o czasach i porach, bracia, nie potrzebujecie, aby wam pisano. Sami bowiem dokładnie wiecie, że dzień Pana przyjdzie jak złodziej w nocy, gdy będą mówić pokój i bezpieczeństwo, wtedy przyjdzie na nich nagła zguba, jak bóle na kobietę brzemienną i nie ujdą. Lecz wy, bracia, nie jesteście w ciemności, aby ten dzień zaskoczył was jak złodziej. Bo wszyscy jesteście synami światłości i synami dnia. Nie jesteśmy synami nocy ani ciemności. Nie śpijmy więc jak inni, ale czuwajmy i bądźmy trzeźwi. Ci bowiem, którzy śpią, w nocy śpią. A ci, którzy się upijają, w nocy się upijają. My zaś, którzy należymy do dnia, bądźmy trzeźwi, przywdziawszy pancerz wiary i miłości oraz hełm nadziei zbawienia. Gdyż Bóg nie przeznaczył nas na gniew, lecz abyśmy otrzymali zbawienie przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, który umarł za nas, abyśmy czy czuwamy, czy śpimy, razem z Nim żyli. Dlatego zachęcajcie jedni drugich i budujcie się wzajemnie, jak to zresztą czynicie. Bądź błogosławiony, Ojcze i Panie, za te słowa zachęty i pociechy i też motywacji do życia zgodnie z Twoją wolą. Prowadź nas, Panie, i pozwól mi odkrywać bogactwo Twojego słowa, które zawarłeś w tym fragmencie przez Twojego sługę apostoła Pawła. Bądź błogosławiony, Panie, przez owoce tego rozważania. Amen. Usiądźmy. Po pierwsze, musimy spojrzeć na to wielkie oczekiwanie na powtórne przyjście Jezusa Chrystusa. I to jest pierwszy punkt mojego rozważania, mojego kazania, że powtórne przyjście Jezusa jest gorąco wyczekiwane przez Kościół. Przynajmniej Kościół w Tesalonice, ale nie tylko. To nie było jakieś błahe wydarzenie, było to traktowane jako błahe wydarzenie. Było traktowane, że na pewno nastąpi. Było traktowane, że Jezus przyjdzie w swojej mocy, że o ile umarł wcześniej i po swojej śmierci i po zmartwychwstaniu ukazywał się tylko niewielkiej liczbie osób. Pierwszy list do Koryntian, Paweł mówi o grupie 500 osób naraz, że Jezus się ukazał. Nie wiadomo, jak dużo, że możliwe, że ta grupa osób nie była dużo większa ponad tych 500 osób, o których Paweł wspomina, że tylko nieliczni mogli obserwować Jezusa zmartwychwstałego. Natomiast wielkim oczekiwaniem Kościoła było to, że Jezus przyjdzie powtórnie i że będzie to widoczne dla wszystkich i będzie to przyjście w mocy. Będzie to potężne przyjście w mocy i Kościół gorąco tego oczekiwał, a szczególnie taki Kościół jak w Tesalonice, o którym już mówiłem wcześniej, jakby o tym, że oni przechodzą bardzo trudne prześladowania ze strony swoich braci, czy też ludzi, którzy żyją w Tesalonice, są prześladowani i cierpią to prześladowanie, znoszą cierpienia, więc szczególnie dla takich osób przyjście Jezusa Chrystusa, jako jest traktowane, o czym będę mówił w drugim, przy okazji rozważania drugiego listu do Tesaloniczan, Paweł mocno podkreśla, że ci, którzy ich prześladują po przyjściu Pana, otrzymają odpłatę za to, co czynią teraz tym, którzy są wierzą. Na czym opiera Kościół swoje przekonanie, że Jezus powtórnie przyjdzie? Pamiętamy, Jezus umarł, zmartwychwstał, ale zmartwychwstanie nie było ostatnim aktem Jego tutaj pobytu na ziemi. Ostatnim aktem Jego pobytu na ziemi było w niebowstąpienie, o czym czytamy na początku Dziejów Apostolskich. I kiedy Jezus zostaje zabrany sprzed oczu apostołów, kiedy oni chcą wracać do Jerozolimy, ukazuje im się dwóch mężów w białych szatach i mówią do nich następujące słowa ci mężowie. Mężowie z Galilei, dlaczego stoicie wpatrując się w niebo? Ten Jezus, który został od was wzięty w górę do nieba, przyjdzie tak samo, jak go widzicie wstępującego do nieba. Ta sama chwała, którą teraz widzicie, że Jezus wstępuje do nieba, tą samą chwałą Jezus przyjdzie z powrotem tutaj na ziemię. Ostatni fragment Nowego Testamentu, przedostatni werset, po nim następuje już tylko takie błogosławieństwo apostoła Jana. Otóż przedostatni werset Apokalipsy Jana mówi: nie chcę, bracia, abyście... Tak mówi ten, który zaświadcza o tym. Zaprawdę przyjdę wkrótce, amen. O tak, przyjdź, Panie Jezu. Widzimy tutaj, Jezus mówi, że przyjdzie, Jan to podkreśla i Jego jest modlitwą, Jego westchnieniem ostatnim tutaj w Apokalipsie jest: przyjdź, Panie Jezu. Dzisiaj śpiewaliśmy ostatnią piosenkę i też śpiewaliśmy o tym, że wierzymy, że Pan powróci, że będzie zmartwychwstanie, wierzymy w zmartwychwstanie i wierzymy, że Jezus powróci ponownie tutaj na ziemię. Czy myślę o tym, że Chrystus powróci, rozpala jeszcze wasze życie? Kiedy ostatnio o tym myśleliście? O powtórnym przyjściu Chrystusa? Jak wtedy to będzie, jak to będzie wyglądać? Co się będzie działo? Tesaloniczanie powtórne przyjście Jezusa Chrystusa traktowali bardzo poważnie i z wielkim przejęciem oczekiwali, a właściwie byli rozczarowani tym, że ktoś, kto umiera, nie doświadczy tego wielkiego dnia. W tym fragmencie pierwszym, czyli od 13 do 15 czytamy: a nie chcę, bracia, byście byli w niewiedzy co do tych, którzy zasnęli, abyście się nie smucili jak inni, którzy nie mają nadziei. Z jakiego powodu smucą się Tesaloniczanie? Właśnie tak jak podkreślałem, to jeszcze raz to podkreślę. Oni smucą się z tego powodu, że ci, którzy zmarli, nie doświadczą tego wielkiego dnia. O, i świadczą, i Paweł wyjaśnia teraz dalej, że tak wcale nie będzie. Że zarówno ci, którzy zmarli, jak i oni, jeżeli będą żyli podczas przyjścia Jezusa Chrystusa, obydwie grupy ludzi doświadczą tego samego. Jeśli bowiem wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał, to też tych, którzy zasnęli w Jezusie, Bóg przyprowadzi wraz z Nim. Bo to wam mówimy przez słowo Pana, bardzo mocno podkreślam, przez słowo Pana, Paweł rzadko używa takiego mocnego sformułowania, mówimy wam przez słowo Pana, że my, którzy pozostaniemy żywi do przyjścia Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli. Doświadczenie tego wielkiego dnia będzie dla jednych i dla drugich tej samej intensywności i nie macie powodu do tego, żeby się smucić. Tesaloniczanie, jak widać, traktowali powtórne przyjście Pana z wielką powagą i byli bardzo, ten dzień był bardzo mocno wyczekiwany. Powodem tego jest to, że to przyjście było, będzie niezwykłym wydarzeniem. I to jest drugi punkt mojego rozważania, że powtórne przyjście Jezusa będzie niezwykle spektakularne. To będzie niezwykłe widowisko dla tych, którzy tego doświadczą. Zarówno tych wierzących, którzy zmarli, umarli, jak i tych, którzy będą żyli podczas Jego przyjścia. Popatrzmy, jak opisuje tutaj Paweł to przyjście Jezusa Chrystusa. Gdyż sam Pan z okrzykiem, z głosem Archanioła, z dźwiękiem trąby Bożej stąpi z nieba, a zmarli w Chrystusie powstaną pierwsi. Jest dużo tutaj tego hałasu. Jest okrzyk Pana, jest głos Archanioła, jest dźwięk trąby Bożej, który ogłasza: Pan Jezus nadchodzi. To nie będzie coś, co będzie działo się w jakichś tam zakamarkach, czy będzie niewidoczne dla, będzie widoczne tylko dla małej grupy osób. To będzie coś, co będzie widoczne i słyszalne dla wszystkich, kiedy się wydarzy. To ma być potężne wydarzenie i na to wydarzenie czekali Tesaloniczanie i z tego powodu też, kiedy myśleli, że ich bliscy tego, którzy umarli, tego nie doświadczą, z tego powodu się smucili. Dlatego Paweł tutaj jeszcze raz podkreśla, potem my, najpierw mówi, że ci zmarli w Chrystusie, w 16 wersecie mamy, że powstaną pierwsi, potem my, którzy zostaniemy żywi, będziemy razem z nimi, będziemy porwani w obłoki, w powietrze na spotkanie Pana i tak zawsze będziemy z Panem. Dlatego pocieszajcie się wzajemnie tymi słowami. Nie smućcie się, lecz wspominajcie to powtórne przyjście Pana i pocieszajcie się tymi słowami. Będzie to przyjście, wszyscy wierzący tego przedstawienia, tego powtórnego przyjścia doświadczą jego efektów. Niewierzący również, ale Paweł tutaj w tym fragmencie akurat skupia się na tym, jak wierzący mają patrzeć na powtórne przyjście Jezusa Chrystusa. Kiedy Paweł rozbudza tak potężne oczekiwanie, tak potężnego wydarzenia, naturalnym staje się zawsze pytanie jakie? Kiedy? Kiedy to nastąpi? Dlatego też Paweł na początku 5 rozdziału wyjaśnia o tym, o czym już słyszeli dużo wcześniej i powtarza właściwie słowa Jezusa Chrystusa, które Jezus używał na opisanie tego dnia i które są spisane w Ewangeliach. Kiedy to się stanie? A o czasach i porach, bracia, nie potrzebujecie, aby wam mówiono. Sami bowiem dokładnie wiecie, że dzień Pana przyjdzie jak złodziej w nocy. Bo gdy będą mówić pokój i bezpieczeństwo, wtedy przyjdzie na nich nagła zguba, jak bóle na kobietę brzemienną i nie ujdą. Lecz wy, bracia, nie jesteście w ciemności, aby ten dzień zaskoczył was jak złodziej. W 1843 roku pewien człowiek, który od kilkunastu lat studiował Biblię, nazywał się Miller, nie zanotowałem jego imienia, napisał, że określił, że to powtórne przyjście Pana nastąpi 4 kwietnia 1843 roku. Przekonał do tej daty mnóstwo osób. którzy w tym dniu wieczorem, tak jak ci, którzy szli na spotkanie z Trumpem, wzięli swoje krzesła, ubrali się w najlepsze swoje stroje, wyszli poza miasto, oczekując tego, że tam będzie lepiej to widać. No i że nie będą lecieli tam z tym tłumem, tylko będą lepszyć troszeczkę sytuacji. Wydawało im się, że odkryli ukryty kod Biblii, który wskazywał na daną datę. Trochę tego czasu minęło i Pan Jezus ciągle nie przyszedł. Było wielkie rozczarowanie. Tak samo my musimy patrzeć, i tutaj Paweł podkreśla to, jeżeli chodzi o Tesaloniczan. Zdajcie sobie sprawę z tego, że wszyscy wiedzą, że nikt nie wie. Już Jezus, też w Dziejach Apostolskich, kiedy apostołowie pytali Jezusa, Jezus powiedział, tylko Bóg wie, zna ten dzień. Na ten dzień czekajcie. Wszyscy powinniście wiedzieć, że nikt tego nie wie. Wszyscy wiedzą, że nadejdzie ten dzień na pewno, ale nadejdzie ten dzień, kiedy nikt się tego nie spodziewa. Paweł używa tutaj takich dwóch obrazów, jak złodziej w nocy, to jest sformułowanie, którego używał też Jezus, i drugie, że jak bóle na kobietę brzemienną. Ostrzeżenie, że przyjście Pana będzie jak złodziej w nocy, oznacza, że jest wezwaniem do naszej czujności, do spodziewania się, że w każdej chwili może to się wydarzyć. Ma być to oczekiwanie pewne, że ten drugi obraz właściwie kobiety brzemiennej tutaj lepiej pasuje do tego obrazu, takiego oczekiwania przyjścia, powtórnego przyjścia Jezusa Chrystusa. Dlatego, że jeżeli chodzi o złodzieja, to możemy się spodziewać tylko, że przyjdzie, ale nie wiemy na pewno, czy przyjdzie. Natomiast, że tutaj to porównanie do bólów kobiety brzemiennej oznacza, że jest pewne ten dzień, że ten dzień się zbliża, że ten dzień nadchodzi. I dlatego też w tym oczekiwaniu powinniśmy my wszyscy dokładnie w ten sposób myśleć. To wydarzenie jest pewne, jest tylko nie wiadomo, kiedy to nastąpi. Paweł w tym fragmencie jedyną rzecz, którą właściwie daje wskazówkę, otrzymał objawienie Pana, chociaż też Jezus o tym mówił. Mówi, że bo gdy będą mówić pokój i bezpieczeństwo, wtedy przyjdzie na nich nagła zguba. Wtedy, kiedy będzie giełda zwyżkować, wtedy, kiedy nie będzie wojen, kiedy ludzie będą się czuli bezpiecznie i powiedzą, no ta stara gra, która się nazywa życie, my już znamy jej reguły, już opanowaliśmy, już wszystko sobie poukładaliśmy, już wszystko jest dobrze, jest pokój, jest bezpieczeństwo, czujemy się bezpieczni przed Panem, a wydaje nam się, że nas wszystko kontrolujemy i wtedy bum, nastąpi. O kierowcach się mówi o tym, że najbardziej znajdują się w niebezpiecznej sytuacji wtedy, kiedy są zbyt siebie pewni. Że zwykle ci, którzy tak mocno drżą, uczą się czasami po prostu, że oni zwracają uwagę na dużo więcej zagrożeń na drodze niż ci, którzy już latami jeżdżą i wszystko wiedzą, wszystko znają i wszystko mają już opanowane. Czy ty czujesz się już bezpiecznie? Czy ty już mówisz, że jest pokój i bezpieczeństwo? Nie ma pokoju i bezpieczeństwa bez Pana. Pan wtedy przyjdzie, kiedy będą mówić pokój i bezpieczeństwo, i wtedy przyjdzie na nich zguba. Zguba przyjdzie na tych, którzy są niewierzący, którzy nie zaufali Jezusowi Chrystusowi, którzy myślą też o... Też jest ta zguba tutaj w tym fragmencie, możemy odnieść jej do osób, które są nieprzygotowane na to przyjście, lekceważą to przyjście, nie myślą o tym, że kiedyś staną przed sądem Chrystusowym i że będą musieli zdać sprawę ze swojego życia, z uczynku swojego życia przed Panem. Jak złodziej w nocy, jak bóle na kobietę brzemienną, powtórne przyjście Jezusa będzie niespodziewane. Ale czy to ma nas w jakikolwiek sposób rozleniwiać? Czy to ma w jakikolwiek sposób powodować, że będziemy nie będziemy przygotowani na to przyjście? Paweł podkreśla, że oczekując, chociaż nie wiemy, kiedy to powtórne przyjście Jezusa, kiedy będzie drugie przyjście Jezusa Chrystusa, że chociaż nadejdzie nagle i nieoczekiwanie, to jednak nie może nas ono zaskoczyć, a wręcz powinno motywować nas do naszego rozwijania, do naszego wzrostu wierze, do naszego rozwijania się w naszym poznaniu Pana. Wy wszyscy jesteście synami światłości i synami dnia. Nie jesteśmy synami nocy ani ciemności. Nie śpimy więc jak inni, ale czuwajmy i bądźmy trzeźwi. Ci bowiem, którzy śpią, w nocy śpią, a ci, którzy się upijają, w nocy się upijają. My zaś, którzy należymy do dnia, bądźmy trzeźwi, przywdziawszy pancerz wiary i miłości oraz hełm zbawienia. Bóg dał nam wystarczająco wiele łaski i miłosierdzia. I Bóg dał nam Ducha Świętego. Otrzymaliśmy z Jego ręki wystarczająco dużo różnych darów, wystarczającą ilość światła, aby nie zasnąć i aby postępować jak ludzie, którzy są świadomi tego, co się ma wydarzyć i będąc świadomymi w tym, co się ma wydarzyć, cały czas badają swoje życie, aby być gotowymi na powtórne przyjście Pana. My nie jesteśmy jako chrześcijanie, którzy mamy być pewni powtórnego przyjścia Pana w każdej chwili. Dzisiaj Dzień Pański jest bliżej niż wtedy, kiedy Paweł pisał do Tesaloniczan. Jutro będzie o jeden dzień bliżej do przyjścia Pana, o ile to nie nastąpi przed dniem jutrzejszym. I musimy być świadomi tego, że to jest pewne i musimy być w każdej chwili gotowi. Nie mamy postępować, jak tutaj Paweł mówi, jak osoby, które są w ciemności, które poruszają się po omacku, które nie spodziewają się wielu rzeczy, kiedy idą po omacku, kiedy... których kroki są niepewne. Wręcz przeciwnie, mamy postępować jak dzieci światła, to znaczy jako te, które zdają sobie dokładnie sprawę z tego, jak wygląda rzeczywistość i zgodnie z tą rzeczywistością postępować. Obietnica powtórnego przyjścia Chrystusa to nie jest zaproszenie do lenistwa. Tesalonice, mówiłem o tym ostatnio, jeszcze będę mówił przy okazji już pod koniec drugiego listu do Tesaloniczan, są wspomniane osoby, dla których obietnica powtórnego przyjścia Jezusa Chrystusa zachęciła do lenistwa i dlatego Paweł bardzo mocno ich napomina. Macie pracować, macie być przygotowani na to przyjście Pana, ale w żaden sposób niech to was nie prowadzi do bycia tymi, którzy są leniwymi. Powtórne przyjście Jezusa Chrystusa nie może usprawiedliwiać nas do bezczynności. Obietnica powrotu Chrystusa nie jest też powodem do obojętności. Obietnica powtórnego przyjścia Jezusa Chrystusa ma powodować to, że będziemy badać swoje życie i sprawdzać te dziedziny, w których może zasnęliśmy. Gdzie może przysnęliśmy, albo które może zaniedbaliśmy, a które są zaniedbane. Mamy być gotowi, mamy być trzeźwi, w znaczeniu rozmyślać dokładnie o tym, jak sprawy się mają. Nie mamy łudzić się naszym stanem, ale dokładnie badać swój stan, aby być gotowymi w każdej chwili na przyjście Pana. Nasza podróż wiary wciąż ma być intensywna, z wielką czujnością odnośnie naszego charakteru, odnośnie naszej wiary, odnośnie naszego serca przed Panem i powinniśmy starać się być wciąż wiernymi naśladowcami Chrystusa. Obietnica, ostatni punkt mojego kazania to jest to, że obietnica drugiego przyjścia nie jest rzeczą straszną dla tych, którzy żyją wiarą, którzy żyją z Chrystusem. Pamiętamy na początku tego rozważanego fragmentu, Paweł mówi, piszę wam to, abyście się nie smucili. Mówię wam to, te słowa. Przypomnijcie sobie, co mówiłem o powtórnym przyjściu Jezusa Chrystusa. Wszyscy tego doświadczymy. Tymi słowami się pocieszajcie. 4:17. Tutaj jeszcze raz mówi, gdyż Bóg nie przeznaczył nas na gniew, lecz abyśmy otrzymali zbawienie przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, który umarł za nas, abyśmy czy czuwamy, czy śpimy, razem z Nim żyli. Dlatego zachęcajcie jedni drugich i budujcie się wzajemnie, jak to zresztą czynicie. Paweł mówi, dla nas, którzy należymy do Jezusa Chrystusa, oznacza to, że nie będzie to dla nas dzień gniewu, ale będzie to dzień zbawienia, objawienia się zbawienia, które otrzymamy z rąk naszego Pana. Kto może bać się powtórnego przyjścia Jezusa? Mogą bać się ci, którzy nie wierzą, bo będzie to dla nich dzień sądu. Mogą też bać się, tak jak mówiłem, ci, którzy coś w swoim życiu zaniedbują, przysnęli w jakiejś dziedzinie swojego życia duchowego, zapomnieli o jakichś ważnych sprawach, o których wiedzą, że Bóg ich do tego powołuje. Czy są takie sprawy w twoim życiu? Czy gdyby w tym momencie Jezus Chrystus przyszedł, czy złapałby cię na jakimś wykroczeniu, na jakiejś niezałatwionej sprawie, na gniewie przeciwko drugiej osobie, na nieprzebaczeniu czegoś drugiej osobie? Czy może złapałby cię na zamartwianiu się o przyszłość? Czy złapał może by cię na tym, że żyjesz w gniewie, że żyjesz w jakimś grzechu? Czy może złapie cię na jakimś zaniedbaniu? Pomyśl o tym. W każdej chwili mamy być czujni i mamy być gotowi na przyjście naszego Pana. Tutaj jest obietnica, że czy czuwamy, czy śpimy. To jest podobne słowa, jak są w pierwszym liście do Koryntian w przypadku opisywania osób, które budują swój dom na fundamencie, jakim jest Jezus Chrystus i którzy mówią, że tak jak ktoś buduje, okaże to dzień pański. Okaże się to tak jakby w ogniu. Tutaj Paweł mówi, że nawet jeśli chrześcijanin będzie spał, dzień przyjścia Pana nie będzie dniem gniewu. Ale to nie oznacza, że mamy traktować te słowa tutaj jako zachętę do bycia rozleniwionymi w naszym życiu duchowym, czy do spełniania jakichkolwiek pożądliwości w naszym ciele. Wręcz przeciwnie, mamy ten fragment, szczególnie 5 rozdział, bardzo mocno Paweł podkreśla, bądźcie czujni. Nie daj się zaskoczyć. Przygotuj się na powrót Pana, który nastąpi z całą pewnością, a kiedy, to już tylko Bóg wie. Amen.